Będę czytał słowo i wprawdzie to nie jest czas na świadectwa może, ale powiem parę świadectw, które związane jest z tym słowem. Będziemy czytać księgę Malachiasza, 3 rozdział, 15 wersetów. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem przyjdzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste, on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości i miła będzie Panu ofiara Judy i Jeruzalemu jak za dawnych dni, jak w latach minionych. Wtedy przyjdę do was na sąd i rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników i krzywoprzysięzców, tych, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę, gnębią obcego przybysza, a mnie się nie boją, mówi Pan zastępów. Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. Od dni waszych ojców odstąpiliście od moich przykazań i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie, wtedy ja zwrócę się ku wam, mówi Pan zastępów. Lecz wy pytacie, w czym mamy się nawrócić? Czy człowiek może oszukiwać Boga? Czy wy mnie oszukujecie? Lecz wy pytacie, bo wy mnie oszukujecie. Lecz wy mnie pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i w daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie. Wy, cały naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzą okien niebieskich i nie wyleją na was błogosławieństwa ponad miarę? I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan zastępów. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi Pan zastępów. Zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie, mówi Pan, a wy mówicie, cóż to takiego mówiliśmy przeciwko tobie. Mówiliście tak, próżna to rzecz służyć Bogu. I jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów. My uważamy raczej zuchwały za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Kiedy Malachiasz prorokował? No prorokował, to jest księga tuż przed Nowym Testamentem, to jest ostatnia księga Starego Testamentu. Więc prorokował w czasach, kiedy w narodzie Bożym było i zniecierpliwienie, i głębokie pragnienie. Czego oni oczekiwali? No, oczekiwali wypełnienia obietnic, proroctw. Przecież czytali proroka Izajasza. Przecież czytali innych proroków, którzy zapowiadali dobre dni. Którzy mówili, że będzie błogosławieństwo i że ludzie będą sobie życzyć takiego błogosławieństwa, jak ma naród Boży, a oto oni byli w opresji. Wcale nie było im łatwo w tym czasie. Byli w niewoli, byli pomiatani, byli ograniczeni w swoich zachowaniach religijnych. Nie mieli łatwo. Jedni zrezygnowali, drudzy się dostosowali, ale inni pragnęli. Byli też tacy, którzy płakali i byli w rozdarciu. Wypełni się, czy się nie wypełni? Będzie dobrze, czy będzie źle? Ja myślę, że jesteśmy ludźmi żywymi i przeżywamy takie emocje. Myślę, że przeżywacie, prawda? Nie jest tak, że jesteśmy tylko na wysokim poziomie wiary, że tylko dobrze się w naszym życiu dzieje. Są pewne rzeczy dobre, ale są rzeczy, które nas gniotą i to bardzo mocno. Mamy pewne obietnice, odbieraliśmy je od Boga w ten czy w inny sposób. I one jakby się nie wypełniały. Tracimy wiarę albo jesteśmy w rozdarciu. Czasami nie chce nam się iść na nabożeństwo nie dlatego, że na nabożeństwie jest źle, tylko dlatego, że mamy dylemat wiary. Czy to coś daje? Czy to przynosi zysk? Czy to naprawdę działa w moim życiu? Bo to, co najbardziej pamiętamy, to te rzeczy negatywne. Zresztą tak cała informacja w naszym państwie jest ułożona, że tylko negatywne rzeczy się podaje bardziej niż pozytywne. A jeżeli trochę pozytywnych, to i tak pamiętamy negatywne. Ilu zabito, ile wypadków było. Więc potrzebujemy jakby odnowić swoją wiarę. Jesteśmy w miejscu zniecierpliwienia. I jeżeli nie zbudujemy swojej wiary, albo jeżeli ulegniemy niechęci, możemy dużo stracić. Podam wam przykład. My mieszkamy w bloku i przyszedł taki czas, że mieszkania spółdzielcze, myślimy mieszkania spółdzielcze, spółdzielnia się ich wyzbywała majątku, więc sprzedawała te mieszkania. Wyceniono je na ileś tam, na jakąś sumę, to był jakiś procent się tylko płaciło za wartość mieszkania. I chcieliśmy je wykupić. Było nas stać, żeby to mieszkanie wykupić. I wtedy przyszła moja teściowa i powiedziała, Bóg mówi, nie kupujcie mieszkania. Nie rozumieliśmy tego. Ale nauczyliśmy się ufać Bogu, więc nie kupiliśmy wtedy mieszkania. I było słowo, przekazane słowo, że to mieszkanie będzie za bezcen. To jest za duża cena, nie kupujcie. Ale mijały lata i nic nie było. I nagle można było znowu kupić mieszkania, tylko za dużo wyższą cenę. I ja się zdenerwowałem, poszedłem do teściowej i powiedziałem, tak to jest z tymi proroctwami. Nagadałaś nam, a teraz popatrz. Nie jest lepiej, tylko gorzej. Wprawdzie pieniądz się trochę zdewaluował, ale to i tak w porównaniu do tamtej to jest dużo więcej. I teściowa wyciągnęła pieniądze i powiedziała, to ja ci kupuję to mieszkanie. Kupiła nam mieszkanie. Powiedziała, człowiek, który prorokuje, jest odpowiedzialny za swoje proroctwo, więc ja wam daję te pieniądze. I chociaż nalegałem, żeby nie, to jednak kupiła nam to mieszkanie, powiedziała, jestem odpowiedzialna. Ale za nie pamiętam jaki czas znowu przyszła obniżka i mieszkania były już nie za jakąś kwotę, tylko za złotówkę. Za złotówkę. I sobie wtedy pomyślałem, gdybym wyczekał. Ale to nie trwało miesiąc, to nie trwało dwa miesiące, to trwały lata. W ciągu lat człowiek myśli. Przecież jesteśmy ludźmi analizującymi rzeczy. I wydaje ci się, że gdzieś przecież te proroctwa trzeba rozsądzać, obietnice trzeba badać. To nie można być takim oszołomem, gdzie się idzie i nie myśli do przodu, tak? Straciliśmy. To nie jest strata, która by nas zabiła, ale myślę, że Bóg uczy nas. Na rzeczach, które nas nie zabijają, uczy nas, żebyśmy nie przegrali rzeczy ważniejszych. Uczy nas cierpliwości. I myślałem, że już umiem. Nie. Bo około 30 lat temu jeszcze pracowałem jako lekarz weterynarii, obsługiwałem duży PGR i byłem z dyrektorem PGR-u w takich dobrych relacjach i on kiedyś rozmawialiśmy o różnych rzeczach i on do mnie mówi, panie doktorze, niech się pan buduje. Ma pan ojca, który ma pole w dobrym położeniu, wyznaczycie działkę. Transport będzie pan miał za darmo. Piasku panu nawieziemy ile trzeba. Za darmo. Wie pan, połowę budowy będzie pan miał za darmo. Robotników panu dam. Pomyślałem, okej, ale modliłem się i Bóg powiedział, nie będziesz mieszkał w Łambinowicach. Ale sobie pomyślałem, przecież mogę później to sprzedać. Zaczęliśmy się starać o pole mojego taty. I wiecie, co mi w gminie powiedzieli? Nie dostanie pan pola swojego taty, bo w tym miejscu, to jest bardzo atrakcyjne miejsce, zaplanowaliśmy bank spółdzielczy. I to jest w planie zagospodarowania przestrzennego i pan głową muru nie przebije, nie dostanie pan tego pola. I cokolwiek nie zrobiłem, było drzwi zamknięte, więc zrezygnowałem. Bóg powiedział, będziesz mieszkał w Nysie i będziesz miał dom. Sobie powiedzieć, ciekawe. Kochani, rok temu, nie wiem, co się mojej żonie stało, no troszkę wcześniej niż rok, przyszła do mnie i mówi, budujemy się w Nysie. A później rozmawialiśmy z pastorem i on nam roztoczył wizję, jak to szkieletowe domy są tanie. Więc nabraliśmy ochoty, załatwiliśmy działkę i okazuje się, że szkieletowe domy w takiej wersji, jak myśmy chcieli, wcale nie są dużo tańsze od murowanych. Więc murujemy dom. Może na jesień się wprowadzimy, jeżeli Bóg pozwoli. 30 lat oczekiwania. Wiecie, co mi po głowie chodziło? Czasami jest tak, że człowiek traci wiarę. Albo godzi się z czymś. Wiecie, że czasami było ciężko przyjechać do Nysy, bo niektórym ludziom powiedziałem gdzieś 15 lat temu, my będziemy mieszkać w Nysie, my kupimy dom. I po kilku latach zaczęli na mnie niektórzy patrzeć jak na wariata. Ciekawe, te proroctwa są takie. Tak? Obiecanki, cacanki. Jak sobie źle prorokuje, to co innemu dopiero, tak? Cie? Człowiek ma dylematy. Myślicie, że po człowieku spływa jak po kaczce czy po gęsi? Nie. Człowiek przeżywa. Człowiek jest istotą żywą. Myśli. Więc dzisiaj się budujemy. Dużo nas to uczy cierpliwości, miłości, wszystkiego nas to uczy. Jak stwierdzamy, wszystko przychodzi we właściwym czasie. We właściwym czasie. Moja żona bała się pójść na emeryturę, powiedziała, chyba zwariuję, jak będę w domu. Całe życie aktywna. Musi załatwiać. To gaz, to prąd, to tamto. Powiedziałem, jesteś urzędniczka, to załatwiaj. Dzięki temu nie starzeje mi się. Ciągle jest rzeźka. Tak? I zobaczyłem, że Bóg jest doskonały w swoich planach, tylko że my nie wszystko rozumiemy. Więc naród Boży, myślę, że to jest słowo do Kościoła tego, ten był zniecierpliwiony i my jesteśmy zniecierpliwieni. Gdzie jest to, co było obiecane? Nie myślicie nigdy tak? Gdzie jest? Wypruwamy sobie żyły, robimy to, co trzeba. Jurek już nawet drzwi pomalował, na kolanach klęczał. Po prostu cokolwiek, żeby tylko coś ruszyło. Nie tylko, żeby Kościół był większy, ale żeby zbawienie, przecież po to Bóg nas powołał, żebyśmy nieśli zbawienie do niezbawionych. Żebyśmy tym, którzy żyją w poniżeniu, dali nadzieję. Nie myślimy tylko eklezjalnie. Myślimy o tym, że trzeba zbawienia dla ludzi. Bo jeżeli masz Boże serce, to nie zgadzasz się z tym, że ludzie idą na potępienie. Bo On, Jezus Chrystus, przyszedł, żeby zbawić każdego, tak? Za każdego zapłacił cenę. I za nas też. Robimy pewne błędy. Upadamy, potykamy się, a On ciągle ma dla nas łaskę. Ja tego nie rozumiem, ale ja też nie jestem Bogiem, tak? On ciągle ma dla nas łaskę. I miał łaskę dla narodu Bożego. Kiedy ludzie patrzyli na Jeruzalem i kiedy patrzyli na Judę, było to w opłakanym stanie. Ludzie łapali się za głowę wtedy, mówili, do czego doszedł Boży naród? Jest takie miejsce w Biblii, w którym jest napisane, dlaczego, jak myślicie, im się to dzieje? I była odpowiedź, bo opuścili Boga żywego, bo opuścili Stwórcę swojego. I takie były rozmowy. Czy Bóg z satysfakcją patrzy, kiedy ludowi się źle dzieje? Serce Boga jest ciągle pełne miłości. Bóg nie bierze rózgi do ręki, żeby nas karcić. Może zasłużyliśmy. Na pewno zasłużyliśmy. Łamaliśmy zasady. Brakowało nam czasami wiary. Ale wiecie, ja rozumiem, że Bóg, kiedy nas szkoli, stawia nas w sytuacjach, gdzie nie zawsze dajemy sobie radę po to, żeby przygotować nas do rzeczy wyższych. Że kiedy przyjdą rzeczy wyższe, żeśmy sobie dali radę. Wiecie, kiedy ja się nawróciłem, to już było dawno, dawno temu, to pamiętam, jak chodziłem i płakałem. I moja żona się mnie pytała, dlaczego ty płaczesz? Powiedziałem, tyle lat zmarnowanych, tyle lat przegrałem. Chodziłem, jak mnie prowadzono. Nie znałem Biblii. Tu nie umiem śpiewać pieśni, nie umiem się modlić. Duch Święty na mnie nie stąpił. Chodziłem i płakałem. I ona wtedy mi powiedziała, czemu płaczesz? Jeżeli nie stracisz swojej gorliwości, jeżeli nie stracisz swojej pasji, jeżeli będziesz trwał w słowie, będziesz służył Bogu i Bóg cię będzie używał. Powiedziałem, trele morele, ciekawe. Oni pielgrzyma znają na pamięć. Pieśni radości na pamięć. Kiedy ktoś mówi list taki, to oni wiedzą, gdzie on jest, a ja nawet nie wiem, czy to w Starym, czy w Nowym Testamencie. Wcale mi nie było łatwo. Jak zobaczyłem, że Biblia jest tyle i kaznodzieja wychodzi z głowy, cytuje wersety, sobie pomyślałem, Boże, w jakim miejscu oni są, a w jakim miejscu jestem ja? Chodziłem i płakałem. Ale moja żona mówi, sam płacz ci nie pomoże. Idź do słowa, idź do modlitwy. To ci tylko pomoże. Nawet moja modlitwa ci nie pomoże, jak nie będziesz współdziałał. Więc zacząłem czytać Biblię gorliwiej. Kiedy tylko miałem możliwość, czytałem Biblię. Ufałem mojemu Bogu. I Bóg zaczął mnie używać. I nagle znam na pamięć wersety. Wiecie, jak się uczyłem wersetów? Przepisywałem je do zeszytu. Bo wiedziałem, że jak człowiek, żeby przepisać, to musisz przeczytać, piszesz, to znowu czytasz, tak? A później sprawdzasz, czy dobrze przepisałeś. Tak się uczyłem. Zajmowało to dużo czasu, ale było to niesamowicie efektywne. Zeszyt mam do dzisiaj. Zrobiłem sobie korkondancję. Biblię podkreślałem w różnych kolorach. Wersety o miłości, czerwony. Pasyjne wersety, fioletowy, tak? Trochę po katolicku, ale... To mi pomagało zapamiętywać wersety. I zobaczyłem, że to się wszystko układa, że można żyć Bogiem. Drodzy, więc to, że czasami nam się nie wiodło, to, że czasami zawiedliście, nie znaczy, że Bóg się odwrócił. Być może to znaczy, że Bóg przygotowywał cię do ważniejszych rzeczy. A może na pewno to znaczy, tak? Więc drodzy, Malachiasz zaczyna prorokować. To jest ostatni rozdział Starego Testamentu, tak? I mówi, oto ja posyłam, mówi jako słowo prorocze, mojego anioła, aby mi przygotował drogę. Czy nas posyła? Nie. On posyła anioła. On posyła, w dzisiejszym czasie możemy powiedzieć, Ducha Świętego, żeby przygotował drogę. A kiedy droga jest przygotowana, wiecie, że rzeczy są łatwiejsze? Wiecie, że niektórzy jeżdżą do Afryki na misję. My też jeździmy na misję do Afryki. Może za rok pojedziemy znowu. Ale jeżdżą do Afryki albo jeżdżą do Brazylii na misję. Wiecie dlaczego? Żeby się podbudować. Bo tam, kiedy się modlisz, rzeczy łatwiej się dzieją. Możesz szybciej widzieć uwolnienie, uzdrowienie, zmianę życia ludzi. I mówisz, jak to jest? Przyjeżdżasz do Polski? To tak jak po grudzie. Jedziesz tam łatwo. Wiecie dlaczego? Bo tam ktoś utorował drogę. Bo tam Bóg posłał anioła swego. I widzimy, że to działa. Ludzie, którzy jeżdżą do Brazylii, którzy w Polsce nigdy nic nie robili, po prostu siedzieli, nawet dobrze Biblii nie znają, zaczynają się o ludzi modlić, są uzdrowienia. Mówią, wow, to działa po prostu. Nie trzeba być nie wiadomo jak namaszczonym. Bóg po prostu działa. Tak, bo Bóg przygotował drogę. Posłał anioła swego. Wiecie, o czym wam mówię? To, że nie jesteście bezużyteczni. Dzisiaj, będąc niezadowolonymi, szukamy winnych. Wiecie, jak to jest. Człowiek szuka winny. Kiedyś szedłem sobie i strąciłem szklankę, nową szklankę. Taką ładną, ozdobną. I od razu nie było, że to, przepraszam, że stłukłem. Kto ją tu postawił było? A? Macie tak? Szukamy zaraz winnego. Ty narozrabiasz, ale musi się znaleźć ktoś inny winny. Więc szukamy winnego. Dlaczego też w Kościele jest wiele niezadowolenia, gadania, fochów, niesnasek? To świadczy nie o tym, że jesteśmy źli. Wiecie, o czym to świadczy? Że jesteśmy zniecierpliwieni, że czekamy na Boga. Czy możecie na to tak spojrzeć? Że czekamy na Boże działanie i nie ma tego działania, więc szukamy winnych. Ale Bóg mówi, posyłam anioła mego, żeby przygotował drogę. A potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie. Oczekujecie? Ja oczekuję. Nagle do świątyni przyjdzie Pan. A wiecie, co to znaczy, kiedy Pan przychodzi? Ustać nie możesz, siedzieć nie możesz. Po prostu jest taka atmosfera, jest taka obecność Boża, że po prostu jesteś inny. To przemienia ciebie. Zaczynasz czuć przemianę od wewnątrz. Odchodzi niezadowolenie. Nagle kochasz tych, na których przed chwilą gadałeś. Przychodzi do swojej świątyni Pan. Po co on przychodzi? Drodzy, żeby w końcu te obietnice się zrealizowały. Wiecie, że Bóg płaci swoje rachunki? Może to trwa 30 lat. U mnie trwało jedno 30 lat, drugie powiedzmy 10 lat. To nie jest mały czas. Ale warto. To Bóg układa rzeczy. To Bóg układa rzeczy. Wiecie, kiedy mieliśmy się budować, powiedziałem, Dawid, ponieważ budujemy budynek pokoleniowy, będziemy mieszkać razem z synem, powiedział, ja potrzebuję dużą działkę. Wynaleźliśmy już działkę, która była do sprzedania, była taka minimalistyczna. I on powiedział, tato, ja potrzebuję dużą działkę. Moje dzieci muszą mieć przestrzeń. I powiedziałem do Boga, dobrze, jeżeli Boże, to naprawdę mamy się budować, to jest jedyny znak, daj nam kupić dobrą działkę. Ale nie było takich działek. Była jedna, ale nie było teraz ochrona danych osobowych. Nie dowiesz się, czyja to działka. Jeżeli nie ma informacji na działce, to się nie dowiesz, nikt ci nie powie, no bo ktoś kogoś zapyta, skąd wiesz. I przyszła mi myśl, wejdź na tą działkę. I wszedłem i patrzę się, przewrócona tablica z numerem telefonu. I mamy działkę dużą, znaczy jak na nasze możliwości dużą, 14,5 prawie ara. Tak? Jedyna taka działka, która była w tym rejonie. Wszystko ułożyło się jak po prostu, jakby ktoś pchał to. Do tej pory wszystkie drzwi były zamknięte i nagle wszystko się otworzyło. Wiecie, że Bóg tak to robi? Nikt ciebie nie chciał do tej pory i nagle wszyscy do ciebie stoją w kolejce. Tak? Nikt ciebie nie chciał słuchać, nagle wszyscy chcą ciebie słuchać. Nikt nie chciał ciebie jako pracownika i nagle masz wiele ofert. Ponieważ Bóg otwiera drzwi. Czasami myślisz, jak to jest? Jak to jest? Czy nie jest tak, że czasami patrzymy na młodych i mówimy, oni są inni. Oni mają nowe. Nowe to się nazywa? Nowe, nie? Nowe. A może nowe to konkurencja dla starego? Pewnie jakaś konkurencja jest. Ale czy to jest zła konkurencja? O co to chodzi? Żebyśmy mieli nie wiadomo co, czy żeby królestwo było, Boże Królestwo poszerzane? Żeby była Ewangelia głoszona? To Bóg otwiera drzwi. To Bóg toruje drogę. Tak? Strach nie jest od Boga. Jeżeli dajemy możliwości, to wtedy zaczyna się coś dziać. Ja pamiętam, jak pastorem był brat Jan. Zgromadzaliśmy się jeszcze pod chórem i przyszła propozycja otworzyć tą główną nawę. Ale to była ruina, prawda? Tyle kasy trzeba było i tyle wszystkiego. Przecież to było nieużywane od lat. Uruchomiono kerygmę i przyszli ludzie katolicy, grupa katolicka, czy pastor im nie wynajmie kerygmy. Wszyscy się dziwili. Pasterz powiedział, proszę bardzo, możecie. Ci ludzie wszyscy się ponawracali, przyszli do kościoła. I kiedy otworzyliśmy główną nawę, ja byłem w szoku, kościół się napełnił. Pamiętacie przebudzenie w technikum weterynaryjnym, Karolinum, w liceum medycznym? Po prostu ludzie się nawracali na potęgę. Bóg utorował drogę. Zastanawialiśmy się, jak to będzie. A gdzie mieli się wcześniej nawracać, jak tam już nie było miejsca? Rozumiecie? Kiedy Bóg toruje drogę. Kiedy dajemy przyzwolenie, kiedy dajemy innym możliwość, to nawet jeżeli robią pewne rzeczy, które nam nie pasują, to jednak Bóg zaczyna ich używać. Bo to są ludzie, którzy docierają do pokolenia inaczej myślącego. Ja gdybym chciał inaczej myśleć, to jestem już za stary na to, żeby inaczej myśleć. Staram się i sobie myślę, jestem wow, po prostu jestem postępowy, tak? I czasami widzę, jak moje dzieci na mnie patrzą, ty postępowy. Zapomnij. Kochani, nagle do swojej świątyni przyjdzie Pan. Ja w to wierzę. Zajęło to w Izraelu ponad 200 lat, aż przyszedł Pan Jezus. Ale On przyszedł. Przyszedł w inny sposób niż oczekiwano, ale to, co zrobił, jest fantastyczne. Drodzy, nagle przyszedł do swojej świątyni Pan. Słowo Boże mówi dalej, ale kto może znieść, albo kto będzie mógł znieść dzień Jego przyjścia? O kim to jest mowa? O ludziach, którzy jakby nie chcą wczuć się w Boże działanie. Chcą trwać w starym. Chociaż ja tak naprawdę się zastanawiam, czy w starym. Wiecie, czasami ludzie myślą, że stare to jest, daje nam bezpieczeństwo. Ja wam powiem, że kiedy ja się tylko nawróciłem, to mi pierwsze, co usłyszałem, nie możesz krytykować. Nie możesz oskarżać. Bo będziesz wtedy współpracownikiem diabła. Pamiętam to do tej pory. Czyli w starym uczono mnie pewnych rzeczy. Ale kiedy przychodzi coś postępowego, to co my robimy? Krytykujemy. Oskarżamy. Blokujemy. A przecież nas tak nie uczono. Uczono was tak? Nie, tak nie uczono. Mnie uczono, że nie wolno tych rzeczy robić. Że to jest wbrew Ewangelii. Że Bóg tego nie lubi, kiedy krytykujemy. Więc tak naprawdę ludzie już nie trwają w starym, tylko w swoim. W cielesnym. Wracają do cielesnego. Więc pewnie dla niektórych ludzi, którzy nie będą chcieli pójść za Duchem Bożym, będzie to jakiś problem. Ale Pan przychodzi. I przyjdzie w mocy. Tylko co dalej? Wiecie, budujemy się, jak już powiedziałem. To jest, nie będę mówić ciągle o budowie, nie myślcie. Ale moja żona ma taki... ma przekonania, których ja nie umiem zmienić. Już z nimi nie walczę. Mówię do niej, Halinka, płać dziesięcinę co miesiąc. A ona mówi, mi jest wygodniej zapłacić 2 razy do roku. Ja sumiennie zapłacę całą dziesięcinę 2 razy do roku. I teraz robiłem przelew dziesięciny i to boli, wiecie. Jak tak uzbiera ci się i nagle patrzysz, jaką sumę masz przelać, to tak patrzyłem, mówię, Boże, to są twoje pieniądze, ale ból jest w moim sercu, tak? Bo z konta nagle a te pieniądze by się przydały, bo tu trzeba zapłacić, tam trzeba zapłacić. Ale my wiemy, ja też płacę dziesięcinę, ona niekoniecznie wpływa przez konto, ja płacę dziesięcinę, nawet więcej, więc to nie jest tak, że nie płacimy. Od kiedy się nawróciłem, miałem przekonanie, żeby płacić dziesięcinę. Mój syn nawet, Dawid, nawet jak nie pracował zawodowo, ze wszystkich pieniędzy, które gdzieś tam zarobił czy dostał, odkładał dziesięcinę. I wspierał służbę młodzieżową albo coś, więc w naszym domu jest to przekonanie. Ale Biblia powiada, że my oszukujemy Boga. Ktoś powie, to Stary Testament. Tak? To Stary Testament. Ale w Biblii jest powiedziane, to są słowa Pana Jezusa, to należało czynić, tak? Należało czy nie należało? Należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. To należało czynić, jest mowa o dziesięcinie, a o dziele miłosierdzia nie należało zapominać, tak? Więc to nie jest Stary Testament. Nawet w świeckich organizacjach, które chcą się rozwijać, mówi się, jeżeli chcesz rozwoju swojej firmy, płać dziesięcinę na cele społeczne. I dają do domów dziecka, do szpitali, na schroniska dla zwierząt. Świeccy ludzie, którzy nie znają jakby Bożego Słowa, płacą dziesięcinę, bo wtedy mają powodzenie. A w Kościele rozdzieramy szaty, kiedy trzeba płacić dziesięcinę. Gdybyśmy dzisiaj zapytali młodych, ile rzeczy mogliby zrobić, gdyby więcej dostali z kasy zborowej? Nie będziemy ich pytać, bo będziemy się wstydzić, ale... Bo kasa zborowa nie jest wydolna na tyle, żeby dać te rzeczy, na które oni potrzebują. Dlaczego? Bo są małe wpływy. Małe wpływy. Kiedy byłem w Stanach, to się dziwiłem, że oni dają po dolarze na składkę. Dolar, dwa dolary. Myślę, co za sknery? Tylko, że wtedy nie wiedziałem, że oni płacą dziesięcinę przez konto. Albo do kopert. Czeki dają. Czyli to były dodatkowe rzeczy, ale dziesięcina zawsze była. Więc Bóg mówi, oszukujecie mnie. I popatrzcie, to jest w jakimś ciągu logicznym, ciągu myślenia. Przyjdzie Pan. Najpierw pośle anioła swego, później przyjdzie Pan do świątyni, później pewne rzeczy się przemienią w naszym myśleniu, ale Bóg mówi, smuci mnie to, że mnie oszukujecie. Że nie płacicie dziesięciny. Przez to nie ma zaopatrzenia w domu Bożym i przez to pewne rzeczy nie mogą być wykonane, bo nie ma na to środków. Jest rozdarcie, bo oczekujemy czasami cudu, ale Bóg daje cuda tam, gdzie one są potrzebne. Ale tam, gdzie człowiek ma węża w kieszeni, to trzeba go wyrzucić po prostu. Tak? Wypróbujcie mnie, mówi Pan. Tak tu jest napisane. Wypróbujcie mnie. Przynieście dziesięcinę do domu Bożego, nawet jeżeli masz na styk. Nie mówię, żeby brać kredyt, bo to już nie tak, ale jeżeli masz tak, że ciągle ci jeszcze brakuje. Ktoś powiedział, że ryzyka, znacie ryzyka? Utrzymują niebogaci ludzie. Oni też mu dużo płacą, ale utrzymują go emeryci. Ileś emerytów, a jest tego duża populacja, choćby dali po 2 złote, to się nazbiera kupa pieniędzy. I powiedziane, i tak się mówi w społeczeństwie, że na cele charytatywne czy religijne raczej dają biedni niż bogaci. Jakoś ich na to stać. Tak? Jakoś ich na to stać. Drodzy, więc jeżeli dasz dziesięcinę, to Bóg mówi, wypróbuj mnie. Może nie od razu przyjdzie pomnożenie, ale będziesz miał Bożą przychylność. Przyjdzie Boże błogosławieństwo do twojej pracy, do twojego zdrowia, przyjdzie do twojego zarządzania, do twojego rozumowania. Przyjdzie błogosławieństwo. Czy warto? Warto. Ja wierzę, że warto. Więc Bóg mówi, przynieś dziesięcinę. I wtedy już nie będziesz mógł mówić i nie będziesz musiał mówić, że bezbożnym lepiej jest. Robią, co chcą i tak im Bóg błogosławi. Albowiem Bóg zacznie błogosławić w szczególny sposób swój lud. Czy ja muszę zawsze zgadzać się z moim pastorem? Jestem starszym zboru i zgadzam się z moim pastorem. Nawet go lubię. Ale gdybym go nawet nie lubił, czy nie miłował, to co, zrobię mu na złość i nie dam dziesięciny? Wiecie, niektórzy pastorzy, których znam, mówią, kiedy w kościele zaczyna się niezadowolenie, to wiecie, co pierwsze się dzieje? Ludzie przestają płacić pieniądze. Jak dostanie po tyłeczku, mówią, to się nauczy rozumu. Kogo pastor ma słuchać? Ducha Świętego czy tylko ludzi? Ludzi też ma słuchać, bo jest pasterzem. Ale czy tylko ludzi, czy ma słuchać głosu Ducha Świętego? Kogo ma słuchać? To my chcemy rządzić. Wiecie, ktoś mi powiedział tak, z doświadczenia tego nie badałem, chociaż widzę, że tak jest. Im bardziej w jakimś kościele się naucza na ten temat, że kobieta powinna siedzieć cicho i nie powinna nic robić ani mówić szczególnie, nie, w kościele milczą, to znaczy, że w domu tego kaznodziei rządzi żona. Nie inaczej. Że w domu nie ma odwagi wypowiedzieć się na ten temat, bo żona, nie wiem, czy szeroka w barach, czy może język ma mocny, ale w kościele za kazalnicą jest nietykalny, więc może to powiedzieć, ale przychodzą do domu i tak rządzą żony. Znam pastora, który też tak nauczał, ale wiecie, kto w kościele rządził? Zakulisowo rządziła jego żona. To ona go nastawiała i on nawet jako ogłoszenia to patrzył na żonę, czy nic, nic, o przepraszam, to nie tak miałem powiedzieć. Więc dziś potrzebujemy pewne rzeczy zmienić. Jeżeli będziemy mieli błogosławieństwo, to nie będziemy musieli patrzeć na innych. Nie będziemy mówić, damy mu nauczkę. Bo te pieniądze, które dajemy do kościoła, to nie dajemy dla pastora. Ani dla starszych. To są pieniądze Boże. Nie wiem, czy znacie taki, to chyba już opowiadałem w Nysie, taki piłkarz, nazywa się Kaka chyba. Nawet jak spał, każdej godziny ileś tysięcy euro wpływało mu na konto. Nawet wtedy, kiedy spał. Taki zamożny człowiek. Kiedy przyszedł do pewnego kościoła, to pastor mało nie umarł z wrażenia, bo z nim przychodziły pieniądze, tak? Bo to nawrócony człowiek. I dał dziesięcinę i pastor źle użył te pieniądze. Nie to, że wziął dla siebie, ale źle je użył. I te pieniądze zostały w jakiś sposób stracone. I dziennikarze zaraz to podłapali, wiecie, bo za sławnym człowiekiem. Dobrze mieć takiego człowieka w kościele, ale wtedy na ten kościół szczególnie patrzą też media i inni. Dziennikarze przyszli do Kaki i zapytali go, i co będzie pan dalej płacił dziesięcinę, skoro zdefraudowano pieniądze, które wpłaciłeś do kościoła? A on powiedział tak. Bóg powiedział mi, żebym płacił pieniądze, więc dziesięcinę, więc ja będę dawał dziesięcinę, bo kiedy w momencie, kiedy ja te pieniądze przekazuję, to już nie są moje, to nie są kościelne, to są Boże pieniądze. A jeżeli ktoś je źle użył, będzie miał z Bogiem do czynienia. Mój Bóg potrafi wyegzekwować. Więc będę dawał. I oni byli w szoku. Będzie pan dawał? Mówi, tak, będę dawał. Dlatego, że to są Boże pieniądze. To nie są moje pieniądze. To nie są pieniądze, którymi mogę rozporządzać. To są Boże pieniądze. Więc drodzy, reasumując, jeżeli przychodzi czas poruszenia, kiedy przychodzi czas, że to te rzeczy, na które czekasz, bo ci były obiecane, że wyjdziesz za mąż, że osiągniesz, nie wiem, służbę jakąś, że firmę założysz, nie wiem, jakie macie obietnice i na co oczekujecie, że twoje dzieci będą służyć Bogu, a one dzisiaj są w świecie jeszcze. To wiecie, to kiedy przychodzi Pan, to rzeczy zaczynają się zmieniać. I nie widzisz tego po ludzku, jak to jest możliwe i nagle Bóg robi coś i to jest możliwe. Przychodzi Pan. Nie dyskutuj, nie kłóć się z Bogiem. Nie żyj w starym albo w cielesnym, ale żeby te zmiany mogły w pełni przejść, potrzebujemy też otworzyć nasze portfele. Otworzyć nasze portfele. Potrzebujemy, kochani, błogosławieństwa, żeby młodzi dostali tyle, co potrzebują. Żeby pastor się nie musiał zastanawiać, ilu ludzi może pojechać na konferencję z kaznodziejów. Przecież kaznodzieje muszą się też dziś szkolić, prawda? Nauczyciele szkółek niedzielnych muszą się dziś szkolić. To są wszystko pieniądze. Żeby nie zastanawiał się, czy jednego wysłać, a on nas nauczy, czy może wszyscy pojadą i zobaczą, jak to jest i przeżyją tą atmosferę. Żeśmy mogli płacić dziesięcinę. Nie namawiam do dziesięciny, gdzie ktoś musi wziąć kredyt. Uważam, że wtedy człowiek jest zwolniony na pewien czas, dopóki się nie polepszy sytuacja, nie się modli o dobre zarządzanie. Ale dziesięcina jest potrzebna. I nie tłumaczmy się, że nam brakuje. Nie tłumaczmy się, że nam brakuje. Taki dowcip wam, bo to nie dowcip, to jest autentyczna sytuacja z Wrocławia, kiedy jeszcze był kryzys, początek lat 80. Pamiętam, niedaleko naszego akademika była kolejka po coś do sklepu spożywczego. I stoi kobieta taka i narzeka tak, chleb jest, był po 8, to mówiła tak, kupiłabym cały chleb, bo mi potrzebny, ale 2 złote mi brakuje. I tak stoi i jęczy. I taki facet nie wytrzymał, z tyłu podszedł do niej i mówi tak, głupia babo, tobie brakuje 2 złote? Mi brakuje ileś tam tysięcy, żeby kupić sobie Fiata. Mam talon i brakuje mi. A ty 2 złote. I poszedł. I myślałem, że jej da te 2 złote. Nie dał. Nie dał. Nakrzyczał na nią i poszedł. Im więcej masz, tym więcej masz potrzeb. Bo trzeba lepszy samochód, bo trzeba ściany odnowić, bo trzeba, nie wiem, basen zbudować, na lepsze wakacje pojechać. I liczysz, ile ci jeszcze brakuje. Ale myślę, że to nie tak powinniśmy liczyć. Powinniśmy otworzyć nasze serce na miłosierdzie. Spełniać nasze powinności, wypróbować naszego Boga, a Jego wierność nas zaskoczy. Jego wierność nas zaskoczy. Jestem zadziwiony Bożą wiernością. Kończąc, chcę powiedzieć, modliliśmy się o taką kobietę, która przez około 40 teraz, bogobojna, cały czas wierna Bogu, służbie i nie mogła mieć dzieci. I niedawno ich odwiedziłem, modliliśmy się z żoną o nich, ja się modliłem i nie działało. Po prostu ona już powiedziała, chyba sobie odpuścimy. Niedawno u nich byłem, rozmawiam i mówię, wiecie co, tak sobie postanowiłem, że już ostatni raz się o was pomodlę, o wasze dzieciątko, tak, żeście mogli zajść w ciążę. A ona mówi, wiesz, mój mąż, byliśmy na wczasach. I mówię, ale ja nie o tym mówię. Ona mówi, to jeszcze o dziecku pogadamy, ale byliśmy na wczasach i mamy zdjęcie takie i chcielibyśmy ci to zdjęcie pokazać. Takie specyficzne zdjęcie. Gdzie oni na wczasach byli, jakie zdjęcie? I pokazali mi zdjęcie z USG. Tak? Powiedzieli, jesteśmy w ciąży. Jesteśmy przeszczęśliwi. Długo czekaliśmy, ale nie dało rady. Bóg wypełnił swoją obietnicę. Chcę wam powiedzieć, cokolwiek byście dzisiaj zapomnieli, tytuł kazania, Bóg wypełnia swoje obietnice. Tak? Bóg wypełnia swoje obietnice. Bóg nie rzuca słów na wiatr. Bóg ciebie nie zapomniał i nie zostawił. Bóg ciebie nie opuścił się, od ciebie nie odwrócił. Wkrótce przyjdzie do swojej świątyni Pan. Myśmy tu w Nysie już mieli raz przebudzenie. To nieprawda, że go nie było. Było. I znowu będzie. I wiecie, i moje serce jest takie, żeby i Kościół Chrystusowy, i my, żeśmy mieli powodzenie. Tak? Możemy tak mieć? Niech każdy ma powodzenie. Bo to nie chodzi, który Kościół będzie jaki, ale ważne jest, żeby ludzie byli zbawiani. Żeby oblicze Nysy się przemieniło, żeby okolica Nysy się przemieniła, żebyśmy zobaczyli znowu Boga w potężnym Jego działaniu. Amen? Powstańcie, pomodlimy się. Cudowny Ojcze, Ty, który żyjesz i trwasz, wszechmogący, łaskawy i dobry, ja dziękuję Ci za to, że Twoje Słowo jest wierne, że Twoje Słowo się spełnia, że Twoje Słowo żyje i że w Twoim Słowie zawarta jest moc. Twoje słowo wraca dopiero wtedy, kiedy wykona swoją pracę. Ja dzisiaj chcę Cię przeprosić za nasze zwątpienia, za nasze narzekania, za nasze łzy. Panie, chcę Cię przeprosić za to, że nie proklamowaliśmy i nie wyznawaliśmy Twoich obietnic, Twojej miłości, Panie. Ja dzisiaj stoję w miejscu pokory i mówię, Boże, otwórz niebo nad nami. Niech przyjdzie Twój posłaniec do nas. Niech Twoja obecność stanie się tutaj. Twoja chwała niech napełni nasze serca. Panie, spraw. Spraw, Panie, żeby ci, którzy odeszli, wrócili. Żeby skończył się dla niektórych czas niedoli i czas niewoli. Żeby skończył się czas ubóstwa. Żeby skończył się czas niemożności. I żebyśmy zobaczyli, że Twoje słowo działa. Żeby znowu było braterstwo i żeby znowu była miłość i znowu była cierpliwość i znowu pojednanie. Panie, niech przyjdzie pełnia błogosławieństwa. Nie chcemy dzisiaj znowu być z głową do ziemi. Chcemy, Panie, spojrzeć w górę i chcemy wziąć od Ciebie to, co najcenniejsze i w tym najcenniejszym chcemy wzrosnąć. Jesteś błogosławiony. Jesteś cudowny, jesteś święty i łaskawy. W Tobie jest życie. Panie, w Tobie jest życie. Przepraszam, że zawodziliśmy, ale Ty sobie z tym radzisz. Panie, daj nam znowu szansę. Daj szansę i daj nam siłę, byśmy Ci zawierzyli także w sprawach finansowych. Błogosław nas na ten nowy rok. Błogosław każde serce, każdego ducha. I spraw, Panie, byśmy byli ludźmi rozwoju i optymizmu, a nie pesymizmu i rezygnacji. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa obiecuję Ci, Ojcze, że będziemy płomienni duchem. Że będziemy trwać w Słowie. I kiedy zdarzy nam się potknąć, znowu powstaniemy i znowu będziemy Ci ufać. Bo Ty jesteś wierny, nawet jak my zawodzimy. Ojcze, bądź błogosławiony za to. Amen.